leci daleko, szeroko, szybuje wysoko, jak dumny polski orzeł. Radio o późnej porze.
Dobry wieczór Państwu. Witamy bardzo serdecznie ze studia radiowego FM 98,5. Drodzy Państwo, jak zwykle o późnej porze zapraszamy Państwa na wspólne spędzenie wieczora albo części nocy, zwłaszcza tych słuchaczy zapraszamy, którzy nie mogą spać. Oczywiście od pół roku, nie, już pół roku chyba jeszcze nie, ale już
paru miesięcy.
Parę miesięcy jesteśmy o późnej porze. Na razie się nic nie zmienia, także myślimy, że od późnej pory przeczekamy do wcześniej, ale kiedy to się zdarzy, nie wiem. Teraz witają Państwa
Jan Mazur, dobry wieczór,
i Ireneusz Mieczarczyk. Drodzy Państwo, dzisiaj, wczoraj w polskiej szkole, dzisiaj w sali parafialnej pod kościołem odbyły się jasełka polskiej szkoły. Z tego miejsca chciałbym bardzo serdecznie pogratulować organizatorom, paniom, które przygotowały ten wspaniały występ. Był trochę inny niż zawsze, co nas bardzo cieszy. Był skierowany właśnie na wspaniały udział dzieci w tej radości, kiedy Pan Jezus się rodzi. I nie było miejsca dla Ciebie. Taka była przewodnia, kolęda, pastorałka, którą z tego czasu śpiewał również w naszym kościele z kwartetem, częścią kwartetu imienia Krzysztofa Pendereckiego, Jacek Zwierzchlejski. I dzisiaj mamy tą pieśń, kolędę, pastorałkę w wykonaniu Macieja Wróblewskiego. Jeszcze raz gratulujemy dzieciom. Znakomity spektakl. Dobry w czasie, krótki. Nie oglądałeś. Nie było ciebie nawet. Jasełka, gdzieś pobiegłeś na tenisę.
Byłem. Bardzo dobrze powiedzieć, że pobiegłem, bo zapomniałem wziąć tabletki, a tabletki ci bierze rano. A jasełka były już. Było, która
po południu, a tam trzeba kawa i ciastka, także trzeba było.
Trzeba pamiętać o tabletkach po śniadaniu, ale o tabletkach też.
Drodzy Państwo, nie było miejsca dla Ciebie, Maciej Wróblewski.
Ciebie miejsca nie było. gdzieś szukać żłóbeczka. Nie było miejsca, choć chciałem wszystkim otworzyć swe serce. I kres położyć miłośnie. Ciebie w niejednej człowieczej duszy, bo nie ma miejsca dla ciebie w niejednej człowieczej duszy.
Jeszcze raz serdecznie gratulujemy organizatorom, panią nauczycielką Polskiej Szkoły za wspaniałe jasełka, którym dzisiaj uraczyli liczną publiczność w sali parafialnej. Drodzy Państwo, również wspomniano o Marii Pajdzie, nauczycielce, która razem z nami przybyła gdzieś w tym czasie, bo pamiętam, kiedy już graliśmy radio, to pani Maria zadzwoniła kiedyś do radia, przywitaliśmy ją w imieniu syna Marka, żeśmy ją witali. No i panie nauczycielki wczoraj i dzisiaj wspominały. Dzisiaj zresztą odbyła się msza święta za zmarłych z grona nauczycielskiego i z kamienicy rodzicielskiego. Także no, piękne święto polskiej szkoły. Myślę, że należy to kontynuować. I scenografia pięknie przygotowana przez panią Alicję Szkółkę. Stworzona przez pomocników. Nie znamy wszystkich, tyle co wiemy. Cieszyło nas to, cieszyło oko. Super przedstawienie, tak trzymać. Teraz już Janek Mazur, prosimy Cię.
No i to mnie cieszy, że polskie dzieci, polska młodzież, polska szkoła w polskim kościele. Jakoś tak nie lubię, jak nas nazywają Polonusami i Polonia. Kiedyś wyczytałem w internecie, że Polacy, którzy mieszkają właśnie w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie, Brazylii, to jesteśmy Polonusi, a Polacy mieszkający na przykład w Niemczech, to są Polacy w Niemczech. Oni to tłumaczą tym, że kiedyś mówili Polonusi, bo tam przyjechało tam jakieś wcześniej pokolenie, ileś tam pokoleń, ludzie urodzeni już tam na ziemiach amerykańskich, no to już jest Polonia. A Polacy, którzy tam przyjechali do Niemiec, to są Polacy. No jakoś to jest takie troszeczkę wszystko dla mnie niejasne, bo przecież myśmy się urodzili w Polsce, ale nas mówią też Polonusi. To takie wszystko pokręcone. A dawno nie mówiłem o pogodzie. Proszę Państwa, jak to mówi powiedzenie, idzie luty, podkuj buty, no i już jutro chyba rano ma być chyba minus 10 i cały tydzień mróz. Także proszę pamiętać, idzie luty, podkuj buty.
No ale pamiętaj, że ten mróz to jest doskonała medycyna na te wszystkie wirusy, które krążą po ludziach.
Oby, bo już mnie dusi.
W Polsce również grypa ptasia została pokonana przez mróz, a nie przez ten, nie wiem, czy szczepionki akurat na tego typu wirus grypy działały tutaj w Kanadzie, ludzie się szczepili, no ale
Niemieccy Nie nazistowscy, tylko Niemieccy. Niemieccy lekarze właśnie robili badania na polskich więźniach, nie tylko na polskich, ale także na polskich księżach w Dachau. Właśnie w zimie wstawiali ich do basenu z zimną wodą i taki więzień zamarzał razem z wodą i tam ci naukowcy niemieccy właśnie z zegarkiem w ręku patrzyli, jak organizm reaguje na niską temperaturę. ale faktycznie przed Oświęcimiu rozbierali więźniów do naga i trzymali ich na mrozie i ci silniejsi, ci, którzy wytrzymali, potem długo żyli. No mamy przykład pana Antoni Caputa, umarł miał 97 lat. Także no, nie naziści, tylko Niemcy. Oś taka ciekawostka, jutro będzie przez IPN podana lista wszystkich żołnierzy SS, którzy byli w Oświęcimiu, w obozie Auschwitz-Birkenau. No i tam zobaczymy, bo mi mówią, że naziści, no to wiadomo, Polacy tam, inni, Niemcy też. Nie. 99,9% to byli Niemcy. To byli Niemcy, zbrodniarze niemieccy.
Myślę, że ta obrona tego zniesławiania Polski podjęta przez internautów jest znakomita.
No, ale gdzie rząd? Wiem, czy gdzie ministerstwo?
No jest tylko Orduta Redouta Ordona, czyli to organizacja walcząca.
No to są wszystko organizacje, ale widzisz, w Ministerstwie Spraw Zagranicznych pracuje setki ludzi w ambasadach, a oni za co pieniądze biorą? No przecież no za co się te pieniądze biorą? I to duże pieniądze. Są na pięknych placówkach dyplomatycznych. Właśnie w Nowym Jorku, w Waszyngtonie.
Poruszymy tę sprawę dzisiaj, drodzy Państwo. Również o IPN-ie, tutaj TV Maria, czyli dlaczego archiwum IPN powinny być otwarte. Może tu więcej nazwisk poznamy, no, ciekawe.
No, ale na pewno chyba tego nie będziesz mówił, bo w IPN-ie mają właśnie ogłosić te takie zastrzeżone akta i wreszcie już podadzą tych, którzy przyjechali tutaj na ziemię kanadyjską, Kitchener, Waterloo, Toronto. I właśnie będą podane nazwiska ludzie, którzy przyjechali tu służbowo, żeby mieszać. I to będzie...
Już po prostu tutaj zaraz będziemy.
No właśnie, no. A ja, proszę Państwa, prowadzę z mojego starego tematu z historii Kościoła. Już ulubiony temat od chyba 17 lat. Moi drodzy, od chyba 15 stycznia na każdej mszy świętej we wszystkich kościołach katolickich na mszy jest czytany list, pierwszy list świętego Pawła do Koryntian. Tak nazywamy, pierwszy list, ale faktycznie nie był to pierwszy, bo w 5 rozdziale, werset 9 właśnie tego listu, Paweł mówi o poprzednim liście do Koryntian, którego nie znamy, gdzieś zaginął. Także to jest jeden z kolejnych listów, ale my go nazywamy jako pierwszy. Powiedziałem, że święty Paweł mówi, a nie pisze. Musimy pamiętać, że apostoł Paweł, jego pierwsze imię było Saul, jak pierwszy król żydowski, już znowu mówię teraz żydowski, jak pierwszy król Hebrajczyków czy Izraelitów, bo słowo Żyd dopiero pierwszy raz się pojawia po niewoli babilońskiej, tam 500 któryś rok przed narodzeniem Jezusa, także ma imię jak pierwszy król Izraelczyków, Saul. Potem zamienia na Paweł i Paweł był 5-krotnie bity, 40 razy bez jednego, jak pisał w liście właśnie do Koryntian, sieczony rózgami i raz kamieniowany. I miał rany na głowie od kamieni, co spowodowało uszkodzenie jego zwroku. Dlatego święty Paweł listy dyktował, a ktoś tam bliski, który był Pawła, pisał. Na końcu listów osobiście Paweł podpisywał się i w listach czytamy na przykład mówię wam, nie piszę wam, tylko mówię wam, czyli on mówił, ktoś pisał. I wracając do pierwszego listu do Koryntian, ten list pisał, no ja myślę, nie do wszystkich mieszkańców tego miasta, tylko do jakiejś tam małej grupy ludzi, którzy należeli do gminy chrześcijańskiej. Bo Korynt było to duże portowe miasto, miasto rozpusty. Jest do dzisiaj takie powiedzenie córy Koryntu. Coś podobnie jak obecnie Hamburg w Niemczech. Było dużo marynarzy, wioślarzy, handlarzy, mieszkali Żydzi, którzy mieli wszędzie swoje właśnie kolonie, ta diaspora żydowska, dlatego tam właśnie udał się, zawsze szedł do ich synagogi. Także Paweł przebywał w tym mieście, jak mówi 18 miesięcy, półtora roku. Przyszedł z Aten i Tesalonik. I tam właśnie w Koryncie święty Paweł, mówię, napisał, podyktował pierwszy w ogóle jego list. Jest to list z roku około 50 Anno Domini, 50-51, bo cztery Ewangelie były napisane później. I w tym 50 czy 51 roku święty Paweł dyktuje list, pierwszy list, pierwsze słowa Nowego Testamentu. Jest to najstarszy dokument chrześcijański i Paweł dyktuje, zaczyna się list. Paweł, czyli on pisze po grecku, Paulus, Sylwan i Tymoteusz do kościoła Tesaloniczan w Bogu Ojcu i Panu Jezusie Chrystusie. Łaska wam i pokój. Tu się zatrzymam. Pisze Pan Jezus, po grecku pisze Kyrios, czyli tak samo jak w Septuagincie już 300 lat wcześniej Żydzi pisali po grecku. Kyrios, czyli Pan, zamiast Jahwe, czyli Bóg. Bóg Jezus Chrystus. Są takie uwagi, ale to warto to wiedzieć. I są to pierwsze słowa zapisane, najstarsze w Nowym Testamencie. Około 19-20 lat od śmierci Pana Jezusa. List jest bardzo osobisty, bardzo ciepły, krótki i warto go przeczytać tak na dobranoc. Są to tylko 3 strony w Biblii. 3 strony. Jeszcze dopowiem, jak to musiał być ważny list dla chrześcijan w Tesalonice. Była to mała grupa ludzi. No tam niektórzy obliczają, było około może 40-30 osób. I Paweł przybył tam i przebywał zaledwie 2-3 tygodnie. Znali go bardzo krótko. List został przyniesiony przez kilkaset kilometrów. Jakaś kobieta go niosła, chyba ma na imię Chloe. I był czytany list z wielką uwagą. Wiele razy potem przepisywany. Był ręcznie przepisywany, kopiowany około 1400 lat. Następnie wydrukowany przez Gutenberga. Znowu tu przypominam. Pierwsza książka wydrukowana na świecie to właśnie Pismo Święte, w tym list do Tesaloniczan. List został napisany po grecku, potem przetłumaczony na łacinę, w końcu na kilkaset języków świata, w tym na język polski. Biblii Tysiąclecia, 3 strony. 3 strony tylko można to przeczytać. No, ciekawy jestem, ilu słuchaczy zna treść tego listu. Może znają, może lepiej ode mnie. To bardzo dobrze. Także mówię, tak z ciekawości, warto przeczytać te 3 strony. I pierwszy list świętego Pawła do Tesaloniczan jest to najstarszy dokument chrześcijański. A dzisiaj był czytany fragment pierwszego listu do Koryntian. Ten list będzie czytany aż do końca lutego. Potem będzie list do Rzymian. No jeszcze powiem, tak już na koniec, że dzisiaj list świętego Pawła czytała bardzo ładnie uczennica ze szkoły polskiej. Jakie to jest ważne i piękne, że
Gabrysia Wojciechowska.
Gabrysia Wojciechowska?
Tak.
No, pozdrawiamy ją, na pewno śpi, ale może nas rodzice słuchają. Także Gabrysia pięknie czytała po polsku. Pamiętam, jak byłem ileś tam lat temu we Francji, w Paryżu, no to ministrant, też młody chłopak, dziś w jej wieku, czytał po francusku, z lekkim akcentem francuskim. Dzisiaj tak może na pewno troszkę lekki akcent angielski. Rok temu we Lwowie, jak byłem, w polskim kościele, czytała także młoda osoba, uczeń z polskiej szkoły być może, z lekkim akcentem ukraińskim. Jestem przekonany, że w kościołach w Brazylii młodzież czyta z akcentem portugalskim, gdzieś tam w Argentynie hiszpańskim. O, jeszcze jak byłem w Dortmundzie, ale to były lata 80., to w polskim kościele także czytał jakiś tam młody człowiek z akcentem niemieckim. Ale to wszystko polskie dusze. Polska Młodzież. A we Lwowie ta Polska Młodzież także prowadzi program radiowy dla Polaków w sobotę i w niedzielę. Może kiedyś ktoś z młodzieży polskiej tutaj będzie miał jakieś chęci i czas, bo przecież mogą być dwa programy radiowe i o późnej porze, i może być program ENIT. Poniedziałek, wtorek, sobota. Także jest mnóstwo takich możliwości. Także
tylko w przypadku, kiedy wygramy kupę pieniędzy i opłacimy czas antenowy.
Tak? No właśnie, ale we Lwowie jest polski program. I co ciekawe, że w niedzielę, ja byłem zaproszony i w sobotę, i w niedzielę do programu polskiego we Lwowie. I w niedzielnym programie, właśnie o późnej porze jak nasz, tam ksiądz z Katedry Polskiej właśnie samo podobnie mówi, jak ja, tłumaczy słuchaczom właśnie, co było czytane, Ewangelia, listy. No i już tak całkiem na koniec powiem, że dzisiaj Ewangelia była według świętego Mateusza 8 błogosławieństw. To jak ksiądz Stanisław mówi, to jest takie jakby skrócenie całej nauki Pana Jezusa. I rok temu dokładnie, o przepraszam, 2 lata temu, jak ten czas szybko leci, 2 lata temu, byłem na tej górze, to nie jest duża góra, to jest góra blisko Jeziora Galilejskiego, czy Morza Genezaret. I tam właśnie Pan Jezus przemawiał do tłumów. Dziękuję za uwagę, mówi Jan Mazur.
Mego powodu mówią kłamliwie na was źle. Cieszcie się i
wasza nagroda wielka jest w niebie. Tak bowiem prześladowali pół roku, którzy byli przed wami.
Osiem błogosławieństw. W nagraniu udział wzięli Anna Maria Jopek, Natalia Kukulska, Kasia Stankiewicz, Robert Amiran, Joszko Broda, Grzegorz Markowski, Czesław Niemen, oczywiście Ryszard Rynkowski i Mietek Szcześniak. Drodzy Państwo, tutaj mamy w gońcu TW Maria, czyli dlaczego archiwa IPN powinny być otwarte. Andrzej Kumor, którego bardzo lubię i cytuję trafnie, dotyka naszego środowiska. Pisałem już o tym wielokrotnie, że PRL powinna oddzielać gruba kreska jawności. Nie da się we wszystkim zrobić opcji zerowej, ale w przypadku dokumentów wytworzonych przez PRL-owskie służby specjalne powinna obowiązywać zasada podobna do tej, jako przyjęto w pracach niemieckiego Instytutu Gauka, otwartego dostępu dla wszystkich. W przeciwnym wypadku zawsze będzie istniała pokusa wykorzystania tej wiedzy do różnych nacisków, szantaży i wymuszeń. Pół biedy jeszcze tylko dlatego, że kogoś nie lubimy czy chcemy zaszkodzić. Jak informowaliśmy, bardzo skromnymi środkami prowadzony w archiwach IPN program Polonia i jej korzenie publikowaliśmy już raporty agenta Freda z Ottawy. Niebawem dalsza ich część. Przy okazji naszych kanadyjskich Querent uzyskaliśmy teczkę tajnego współpracownika kontrwywiadu o pseudonimie Maria, dotyczącą pani Małgorzaty Marii Pogorzelskiej-Bonikowskiej, nauczyciela akademickiego w Instytucie Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego, zarejestrowany pod numerem 81507. Teczka, której klauzulę tajności zniesiono 20 października 2012 roku, obejmuje między innymi kwestionariusz, zobowiązanie do współpracy, kilka raportów oraz notatki służbowe prowadzącego Marię Ubeka, młodszego chorążego Zbigniewa Marciniaka z Wydziału II Departamentu II MSW. Z dokumentów tych wynika, że Maria wskazana do pozyskania ze względu na bliskie kontakty z pracownikami British Council w Warszawie miała być wykorzystana do, cytuję, rozpoznania cudzoziemców zatrudnionych w Uniwersytecie Warszawskim i British Council w Warszawie oraz obywateli polskich będących w naszym zainteresowaniu. Okazało się jednak, że po pozyskaniu tajnego współpracownika Maria udzielała informacji niechętnie, ogólnikowo, a ostatecznie po powrocie z Wielkiej Brytanii postanowiła zerwać kontakty z MSW. Tak przynajmniej wynika z notatki złożonej w teczce w 1986 roku. Kontrwywiad, który pilotował wyjazd Marii na stypendium do Wielkiej Brytanii, nadzorując kwestię wydania paszportu, nie był zadowolony z uzyskanych informacji. Sama tajna współpracownik była zaś przez Ubeka straszona, gdy stwierdziła, że decyzję o współpracy podjęła zbyt pochopnie i chce ją zerwać. Jednak, jak raportuje chorąży Marciniak, po jego ostrej reprymendzie zmieniła swoje stanowisko w stosunku do naszej służby i wyraziła zgodę na odbycie następnego spotkania. Cóż, historia pewnie jak wiele innych, charakterystyczna dla tamtych czasów. Gdyby był wolny dostęp, każdy, czytając te dokumenty, mógłby wyrobić sobie zdanie o znanej w kanadyjskim środowisku polonijnym dziennikarce i działaczce. Tym bardziej, że jej nazwisko figurowało na tak zwanej liście Winsteina. Czy byli gorsi? Oczywiście, że tak. Czy środowisko polonijne było rozpracowane? Ba! To jest dopiero kosmos kombinacji operacyjnych. Tylko, że te naprawdę interesujące informacje jeszcze nie są zwolnione z klauzuli tajności. Na razie. Nawet w ujawnionych dokumentach zbioru zastrzeżonego są tylko tytuły. Perelowski wywiad działał bowiem w Kanadzie pełną gębą, zakładając lub pomagając zakładać, dofinansować firmy polonijne prowadzące rozległe interesy finansowe i kontrolując agenturę w organizacjach polonijnych. Im więcej tej historii poznamy, tym więcej będziemy wiedzieć o prawdziwych powodach środowiskowych konfliktów, tym więcej będzie wiadomo, dlaczego polonijne organizacje pozbawione są większego znaczenia i nie było w stanie stworzyć polskiego lobby. Pani Pogorzelskiej-Bonikowskiej zaś wypada pogratulować odwagi zerwania współpracy z MSW w 1985 roku. Powiedzieć nie UBEK-owi wciąż dużo znaczyło. W najlepszym numerze Gońca opublikujemy dokumenty z typowania Marii na tajnego współpracownika. Pokazują one bowiem metody działania resortu. A teraz zmiana na chwilę. Donald Trump został w piątek 45. prezydentem, to już wiemy. Wysłuchałem przemówienia inauguracyjnego, mówi pan Andrzej Kumor, bo to bardzo dobre. Wszystkie elementy były the book. Potwierdza się teza Old Boys to the rescue. Wygląda, że podział, jaki ukształtował się w ostatnich dekadach, ten najistotniejszy rów mariański elit Zachodu, przebiega między obozem globalistów, którzy zaprzęgli Stany Zjednoczone w rydwan, którym chcą zglobalizować świat według libertyńskich zasad, przy czym gotowi są je zajeździć niczym starą chabetę, a obozem patriotów, którzy nawiązują do błyszczącego miasta na wzgórzu. Uznajemy wielość i różnorodność, bo i tak jesteśmy najwięksi. Nasze idee są najlepsze. Inni będą nam zazdrościć i brać z nas przykład. Globaliści przegrali z patriotami, bo poszli za szybko i na chama, bez oglądania się na koszty. Mimo, że w przemówieniu nie padło słowo Chiny, to czuć je było w powietrzu, gdy prezydent mówi o utracie miejsc pracy na rzecz innych krajów. Mamy więc nowy etap. Etap, w którym Stany Zjednoczone bynajmniej nie rezygnują z hegemonii. Będą je jednak bronić w bardziej tradycyjny sposób, jak robiły to na zimnej wojnie. Przede wszystkim zaś zrezygnują demoliberalnego Kulturkampfu, jaki globaliści chcieli narzucać wszystkim dookoła. Jak już to wielokrotnie pisałem, otwarcie Ameryki na Chiny miało w założeniu ostatecznie stworzyć warunki do kooptowania tamtych elit do jednego światowego obozu, tak żeby wszyscy mogli się spotykać w Bidenberg. Program takiej inkorporacji sprawdził się w przypadku elit komunistycznych, nawet moskiewskich, do momentu sanacji podjętej przez narodowców z zakonu KGB. Ekipa Putina dokonała odnowy, stwierdziwszy, że jak tak dalej pójdzie, to Rosja straci imperialny status, rozebrana przez mniejsze lub bardziej nierosyjskich oligarchów. Do podobnych sensacyjnych wniosków doszła część elity, której frontmanem jest Trump, żeby jak tak dalej pójdzie, to USA siądą na zadku i implodują. Do lamusa odchodzą więc zawołania, że kapitał nie ma narodowości, zastępuje je hasło kupuj amerykańskie, zatrudniaj Amerykanina. Co z tego wynika? Dla nas w Kanadzie? Na razie bieda, bo nie ma u nas komu rozmawiać z amerykańskim odnowicielem. Nasz premier z pewnością jest ładniejszy, ale na tym kończy się możliwość porównywania. Co z tego wynika dla Polski? Cóż, to złóżmy problem. I to bardzo złożony problem. Najpierw wypadałoby bowiem zidentyfikować głównych graczy nadwiślańskich i ustalić swobody ich ruchów. Ale o tym innym razem. Drodzy Państwo, teraz, jak już jesteśmy przy tym, no to posłuchajmy, co człowiek, który najbardziej się na tym wszystkim zna, Max Kolonko, No on...
Right now, a historic moment. Donald Trump wins the presidency. History has been made. Jake, this is a moment a lot of people are going to remember.
Well, the first time in the history of this country, somebody who has never held any job in government or the military being elected to the presidency. He's going to be moving from Fifth Avenue to Pennsylvania Avenue. I think it's a moment that a lot of people, it is in their circles, did not even think would ever happen, but it was a decisive win.
Donald J. Trump, 45. prezydentem Stanów Zjednoczonych i wygląda na to, że także Senat i Izba Reprezentantów będzie w rękach republikańskich, pozostanie w rękach republikańskich. Stało się to, czego nikt tutaj niemal ze establishmentu medialnego i politycznego się nie spodziewał i o czym nie mówił poza mną, który mówiłem o tym od roku. Najpierw się z was śmieją, potem ignorują, potem z wami walczą i na końcu przegrywają. I tak się stało w tym przypadku. Zaraz rozgrywka rozpoczęła się po zamknięciu lokali wyborczych o godzinie 7 na wschodnim wybrzeżu. Oczy wszystkich były zwrócone wtedy na Florydę. Co tam się będzie działo? Dlatego, że Donald Trump musiał wygrać Florydę, jeżeli chciał myśleć o tym, żeby być prezydentem. Rozgrywka bardzo zacięta. Najpierw te ankiety spływały bardzo wyrównane, ale potem raptem po godzinie, po dwóch zaczęła się przewaga Donalda Trumpa. Pewnie już do tej pory wielu ludzi miało atak serca, ale Donald Trump tam prowadzi i ta przewaga się utrzymuje. Potem idziemy oczko wyżej w górę, no północna Karolina, znowu Donald Trump, coś nieprawdopodobnego. Godziny mijają, około godziny 11, ja mówię, to była rozgrywka bardzo zacięta, ale krótko trwała. O godzinie 11, już 3 godziny po zamknięciu lokali wyborczych, przychodzi sensacyjna informacja. Wisconsin i Michigan w rękach Donalda Trumpa, przewaga 4-punktowa Wisconsin.
At stake in Wisconsin, Trump is ahead right now with 21% of the vote is in Wisconsin.
Wisconsin i Michigan to są stany, w których to są bastiony Hillary Clinton, jeżeli to padnie, to jest over. Ja oglądam to i coś nieprawdopodobnego. Kiedy widzę te wysokie ankiety, mówię sobie, tego teraz trzeba poczekać, tylko ile tych punktów będzie tam spływało z tych okręgów wyborczych. Nie być 40, 50, 60, 70, przy 70 nie wytrzymałem. Mówię, it's over, nie da się tego wygrać. Wytweetowałem tweeta i Hillary Clinton, oni jeszcze tam liczą, to już wszystko, ja nagrywam to wcześniej, oni jeszcze tam ciągle to liczą. It's over, ona tego nie ma drogi do tego, żeby można było zwyciężyć w tych wyborach. Właśnie dzięki Wisconsin i Michigan. Michigan to jest przy okazji stan, w którym Donald Trump zrobił ostatni swój wiec wyborczy. To było coś nieprawdopodobnego, ja to oglądałem, to było po północy. Oni, to było w poniedziałek, przed wyborami. Oni dołożyli ostatnią nogę tego swojego turnieju, powiedzieli, pojedziemy do Michigan, zrobimy tam show, bo chcą ludzie, żeby Donald tam przybył.
I thought New Hampshire was going to be my last speech. And I heard that crooked Hillary Clinton was coming to Michigan. I said, let's follow it up. Let's follow it up.
I przybył tam przed północą, to się działo właśnie 12:30, tłumy walą, to było coś nieprawdopodobnego, tysiące ludzi przyszły, dziewczyny piszczą jak na Beatlesach, normalnie nieprawdopodobnego. Hillary Clinton w tym czasie ma wjazd w Pensylwanii, ja to oglądam na dwóch kanałach. Z jednej strony jest Donald Trump, który mówi o pracy, o tym, że Ameryka jest tak dalej, o tym, że trzeba zmienić, żeby Ameryka była lepszym krajem. A z drugiej strony jest kto? Hillary Clinton, Barack Obama, Bill Clinton. Ja mówię, zaraz, a dlaczego ten stary establishment ona przyprowadza? Co ona robi? A może już nie ma nikogo do tego, żeby tam ją popierał? Więc przyprowadza wykonawców muzycznych. Bruce Springsteen, John Bon Jovi, Lady Gaga. I teraz na ekranie to ogląda Ameryka dzień przed wyborami. W Michigan Donald Trump wypowiada się, mówi o pracy, o miejscach pracy. Ludzie tam po prostu szaleją. A z drugiej strony Lady Gaga. Lady Gaga. Zapowiada Hillary Clinton, mówi o miejscach pracy. Lady Gaga. I potem wychodzi Hillary Clinton. Coś nieprawdopodobnego. I teraz co oni robią na CNN? Ponieważ oni widzą, to jest liberalna stacja, oni widzą, że Donald Trump ma takie poparcie. Tam się coś naprawdę. To był jeden z najlepszych wieczorów, jakie w ogóle miał. Bo coś nieprawdopodobnego. Cóż przed wyborami? Ludzie piszczą. A po drugiej stronie jest, i oni patrzą tego z CNN-u, Hillary Clinton tam ma tłum, ale ten tłum taki jest taki niemrawy. Więc co oni robią? Podbijają ten tak zwany natural sound, czyli dźwięk naturalny. Ja kiedy mam mikrofon, mówię do Państwa, to mówię z tego mikrofonu, ale jest jeszcze taki dźwięk naturalny z kamery, który zbiera ten dźwięk z sali. Więc oni podbili ten dźwięk z sali, żeby ten aplauz publiczności był znacznie głośniejszy, więc to jest przesterowali, to było po prostu przesterowali. Ja sobie zawodowca, ja wiem, jak to działa. tak oni zrobili. Potem podbili ją tak, żeby przesterowali cały dźwięk. Oni będą mówili, że to była pomyłka. No. To było celowo. Oni chcieli manipulować tym.
John Bon Jovi was with us. He was with us up in Philadelphia where he and Bruce Springsteen sang. And John said, well, hey, I want to go down to Raleigh. And so here he is.
Nice.
tym. Tak zmanipulowali, ale mówię, można oszukiwać pewną grupę ludzi przez pewien czas, ale nie można oszukać wszystkich ludzi przez cały czas. I tak się stało w tych wyborach. Hillary Clinton po tym, jak padło Michigan i Wisconsin, nie miała właściwie drogi do tego, żeby zdobyć tę prezydenturę. Potem padały inne stany. I powiem Państwu, że to była historyczna rozgrywka. Te wybory są historyczne. Teraz oni mówią, i zresztą troszeczkę tak to robili na CNN-ie, że szukali jeszcze jakiejś drogi i ciągle tam to liczą. Oni usiłują znaleźć jakąś drogę, że może te stany, te w tym stanie ta Pensylwania, ale potem pokazują jeszcze w Michigan, możemy tam policzyć, może w tych niektórych hrabstwach, tam rzeczywiście podniesie się troszeczkę. I tak tą ręką macają po tej całej mapie z Wolf Blitzer z Kingiem z CNN-u. A ja mówię sobie, szukają tych głosów, szukają i troszeczkę tak jak w poemacie naszego wieszcza, ręka szukała i nie znalazła. I tak się stało. W sztabie Hillary wyborczej, w sztabie wyborczym Hillary Clinton ludzie płaczą. W sztabie Donalda Trumpa parę ulic wyżej na Manhattanie ludzie krzyczą lock her up, zamknąć ją, zamknąć ją. Ja wytweetowałem tweeta, że it's over. Ten tweet także był trochę mało parlamentarny, użyłem słów Donalda Trumpa, ale hej, mówię sobie, co się dzieje. Ale powiem Państwu, te wybory były rekordowe, bo była bardzo duża frekwencja i to nas zadecydowało o tym. Ja pamiętam, powiem Państwu anegdotę. W 2008 roku, kiedy ja wybierałem się do wyborów, zadzwoniłem po znajomego, mówię, słuchaj, chodź na te wybory, może przyjdziesz na te wybory w końcu. A on mówi, wybory, wybory, a kto z kim? Ja mówię, jest taki Barack Obama, nie? A po drugiej stronie jest McCain i taka Sarah Penny z Alaski, nie? A mówię, okej, okay. Zaciągnąłem go. 4 lata później Barack Obama, Mitt Romney. Rano pod domem ktoś trąbi. To już on mówi, teraz idziemy na wybory. Mówię, znaczy się, że z Ameryką nie jest tak dobrze. Teraz w tych wyborach ja do niego dzwonię, a on mówi, chłopie, ja już głosowałem. Ja mówię, zaraz, przecież jest 8 rano. Ja już byłem tam pierwszy. Z Ameryką nie jest dobrze i ludzie to wiedzą, poszli do wyborów. Ja kiedy wchodziłem do lokalu wyborczego, starszy człowiek, szedł, ja mu pomagałem nawet wejść. Ja czegoś takiego nie widziałem. Ledwie chodził, ale szedł do urny wyborczej. I to spowodowało, że ludzie poszli do urny wyborczej zagłosować, żeby obronić charakter Ameryki, który jest tracony przez te 8 lat rządów liberalnych w Ameryce. To zrobił Barack Obama. I gdybyśmy mieli teraz następne 4 lata, ludzie tutaj mówili, ja powiem Państwu coś nieprawdopodobnego. Jak zatykasz znak przed domem, żeby głosować na Trumpa, ludzie przyjeżdżali i trąbili kciuki w górę, a my sobie, tutaj jest duże parcie na to, żeby Hillary Clinton więcej nie było, bo 8 lat Baracka Obamy i potem 4 lata Hillary Clinton, przepraszam, Hillary Szachrajki chciałem powiedzieć, Ameryka by tego nie zdzierżyła. Tak, mamy to, co się dzieje. Teraz na CNN-ie z kolei przerzucają się i mówią, zaraz, ale giełda spada. 600, 500 punktów, 600 punktów. Co będzie się działo na rynkach? Pamiętacie Państwo, jak było z Brexitem? Co ja mówiłem? Ja jestem spekulantem giełdowym na giełdzie, obracam akcjami 20 lat. My robimy tam pieniądze. Tam jesteśmy my też. My jesteśmy tam wyborcy i spekulanci. Jesteśmy na giełdzie. Robimy na was kasę. Na tym to polega. Teraz będziemy się przerzucali na złoto i złoto już idzie w górę, dlatego że ludzie stawiali. To jest spekulatywny rynek. Ludzie stawiali na zwycięstwo Hillary Clinton, ale stawiali także, niektórzy stawiali na zwycięstwo Donalda Trumpa. Więc ci, którzy stawiali na Trumpa, zarobili, a ci, którzy pozbywają się teraz akcji, sprzedają, robią short sale, więc wychodzą z tego rynku. Dlatego macie to tąpnięcie. To są wszystko spekulatywne akcje. Mi się nie należy to przejmować, ale oni będą teraz mówili, że rynki będą się chwiały. Coś nieprawdopodobnego, powiem Państwu, spokojnie, mamy nowego prezydenta, mamy Izbę i Senat w rękach republikańskich, która nie jest, te ręce republikańskie nie są wcale takie życzliwe dla Donalda Trumpa, dlatego że to jest kandydat antyestablishmentowy, spoza establishmentu. Ja będę o tym Państwu jeszcze mówić, ale powiem tylko w skrócie. To jest kandydat, który jest także dużą, dostał ciosów ze strony republikańskiego establishmentu i z nim przeprawa nie będzie łatwa i te relacje między kongresem a Donaldem Trumpem nie będą takie, jak były, kiedy Barack Obama miał za sobą kongres mówił, że fundamentalnie zmieni Amerykę. Pamiętamy, co z tego wyszło, tak? Więc to jest dobra zmiana. Rzeczywiście, to jest dobra zmiana. To jest dobra zmiana dla Ameryki i także, w mojej ocenie, Donald Trump, 45. prezydent Stanów Zjednoczonych, będzie dobry dla Polski. Mariusz Max Kolonko, mówię, jak jest Nowy Jork.
Thank you. Thank you very much, everybody. Sorry to keep you waiting. Complicated business. Complicated. Thank you very much.
Drodzy Państwo, ale temat się rozwija z dnia na dzień. Otóż wczoraj już w telewizji kanadyjskiej również rozpacz, protesty na lotniskach. 300 emigrantów nie wpuścił już Donald Trump. Nową ustawę podpisuje. Nie ma, bo to są krótkie informacje. Właśnie wspaniale redaguje to Mariusz Max Kolonko. Zaraz posłuchamy więcej o nim. Teraz na razie, drodzy Państwo, reklama krótka Polskiego Legionu. Posłuchajmy.
Zarząd placówki 412 Polskich Weteranów oraz Korpus Pomocniczy Pań Kitchener serdecznie zapraszają całą Polonię w okręgu Kitchener, Cambridge, Waterloo i Guelph na zabawę walentynkową. Zabawa odbędzie się 11 lutego o godzinie 7 wieczorem w sali Polskiego Legionu przy 601 Wellington Street North Kitchener. Do tańca przygrywać będzie DJ Hubert. Bilety w cenie $30 od osoby, w tym gorąca kolacja. Bilety można nabyć u Andrzeja, telefon 519-742-0223. Powtarzam numer telefonu 519-742-0223. Pomiędzy uczestników zabawy będzie rozlosowany zwrot kosztu 2 biletów wstępu. Serdecznie zapraszamy.
Czy dekrety, czyli rozkazy prezydenckie nowego prezydenta Donalda Trumpa w zaledwie pierwszym dniu urzędowania. Te dekrety, rozkazy prezydenckie to jest takie decyzje, które Donald Trump jako prezydent może podejmować z pominięciem kongresu w sprawach, które kongres pozwala mu na podejmowanie takich decyzji. Jest cała masa takich spraw. Jedną z nich jest umowa o handlu transpacyficznym z krajami Pacyfiku. To jest tak zwane TPP. Barack Obama i Hillary Clinton pracowali nad tą umową przez 7 lat, ale teraz jednym zamaszystym ruchem prezydenta cała ustawa wrzucona została do kosza. Punkt drugi to jest to, że pieniądze federalne Stanów Zjednoczonych nie będą przekazywane organizacjom pozarządowym na dokonywanie aborcji poza terenem Stanów Zjednoczonych. Jest cała masa organizacji, które dokonują aborcji sfinansowane przez pieniądze USAID, czyli pieniądze federalne, na dokonywanie aborcji poza Stanami Zjednoczonymi. Dostają około $128 milionów według różnych szacunków na dokonywanie tego rodzaju operacji. Teraz za Donalda Trumpa wywiązanie z obietnic wyborczych tych pieniędzy więcej nie będzie. I punkt trzeci, moim zdaniem, rozkaz prezydencki, bardzo ważny, ale to mi się tutaj nie mówi, ale to jest bardzo ciekawe, istotne, co on zrobił. Mianowicie tak zwana zamrażarka, czyli freeze. Zamrożenie tych nowych pracowników, którzy mają przychodzić do administracji rządowej. Oni nie będą przychodzili, czyli nie przyjmujemy nowych ludzi do pracy w administracji rządowej. Nowi ludzie nie będą przychodzili, nie będą przyjmowani do pracy i w ten sposób ograniczymy liczbę urzędników w administracji. To jest wywiązanie się z zobowiązań, które miał Donald Trump w takim kontrakcie z wyborcą, który podpisał z narodem w Ameryce, z wyborcami tuż przed wyborami. Ale ciekawą rzeczą jest drugi punkt w tym kontrakcie, który mówi coś jeszcze lepszego, a czego Donald Trump już nie może zrobić jednym ruchem zamaszystego podpisu prezydenta, tylko będzie musiał iść do kongresu z tym, bo to są sprawy konstytucyjne. Mianowicie wprowadzenie tak zwanych term limits, czyli ograniczenie czasu, którym urzędnicy, politycy mogą siedzieć na stołkach w kongresie. No i według tego planu, który on przedstawił wtedy w Izbie, czyli powiedzielibyśmy po polsku w Sejmie, polityk będzie mógł siedzieć maksimum 6 lat, czyli 3 kadencje, bo tam jest 2-letnia kadencja, a natomiast w Senacie maksimum 12 lat, czyli 2 kadencje, bo tam jest 6 lat, a potem po polityku w parlamencie pozostaje puste krzesło, które ma być zapełnić ktoś inny. Bardzo ciekawe będzie zobaczyć, jak Donald Trump będzie usiłował rozwiązać to zobowiązanie wyborcze, ponieważ to ustawi go w bezpośrednim konflikcie z establishmentem politycznym, już nie tylko liberalnym, ale także konserwatywnym w kongresie. Ale na razie Donald Trump 3-0. Mariusz Max Kolonko mówi, jak jest Nowy Jork.
Drodzy Państwo, a teraz kolejny jak załatwił Donald Trump dziennikarz.
Zapowiada się wojna prezydenta elekta Donalda Trumpa z establishmentem medialnym w Waszyngtonie. Oto prezydent elekt Donald Trump zapowiada usunięcie dziennikarzy z terenu Białego Domu. Chce spakować cały ten tak zwany press room, czyli to miejsce, gdzie dziennikarze prasowi akredytowani przy Białym Domu się spotykają na konferencjach codziennych, i wynieść ich wszystkich poza obiekt Białego Domu do budynku sąsiedniego, tak zwanego Executive Office Building, tam gdzie mieszka wiceprezydent, do większego pomieszczenia, którym dostęp do niego i do informacji Białego Domu miałaby większa grupa dziennikarzy, także takich nowych mediów jak moje, mówię jak jest, ludzi, których nie stać na to, żeby mieć tam w Białym Domu swoje pomieszczenie i swojego dziennikarza akredytowanego przy nim, tam będą mieli mieć dostęp do rzeczy, którymi żyje Biały Dom i do konferencji codziennych sekretarza prasowego Seana Spicera. Ten ruch oczywiście bardzo się nie podoba establishmentowi dziennikarskiemu tu w Waszyngtonie. Oni uważają, że wydali takie oświadczenie Stowarzyszenie Dziennikarzy Akredytowanych przy Białym Domu, że ten ruch ogranicza znacznie ich możliwości zbierania informacji, ponieważ ogranicza dostęp do prezydenta. Establishmentowi to się bardzo nie podoba, protestują, ale też nie widzę jakoś specjalnie, to jest moja ocena już tego, rozczochranego Belga z Waszyngtonu, który by krzyczał, że to zamach w Ameryce jest na demokrację. Jakoś nie widzę ludzi, którzy by chodzili po ulicy z Konstytucją Stanów Zjednoczonych w ręku i krzyczeli Konstytucja. Jakoś nie widzę jakiegoś dziennikarza szalonego z kapitału niemieckiego, który by chodził po ulicy, demokracji złodzieje. Jakoś nie widzę, żeby ludzie rzucali się pod koła limuzyny prezydenckiej i jak szaleńcy, że oto demokracja jest łamana w Ameryce. Jakoś nie widzę, żeby Komisja Wenecka zajęła się problemem, regułą prawa i poszanowania praworządności w Ameryce i były obrady prowadzone na ten temat, ponieważ Biały Dom to jest dom nasz wszystkich. My tam wybieramy prezydenta, czyli on tam jest, ale on tam jest gospodarzem, a my wszyscy jesteśmy gośćmi. I po to mamy tabliczkę z napisem press akredytację, ponieważ to oznacza, że jesteśmy gośćmi prezydenta na jego obiekcie, w jego domu. I w związku z tym musimy się liczyć ze wszystkim, co ten prezydent sobie postanowi. Jeżeli nas nie chce oglądać, widocznie ma powód, taki czy inny, ale musimy uszanować tradycję, ponieważ on jest prezydentem, a my jesteśmy tylko dziennikarzami. On jest prezydentem, a my jesteśmy tylko gośćmi w jego domu. Mariusz Mak z Kolonku, mówię, jak jest Nowy Jork.
Hańba na zawsze hańbą zostanie, niewielu tylko. tylko słyszy wołanie. Niewielu tylko jeszcze coś widzi. Nikt się nie wstydzi. Wstyd, 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 wstyd. Hańba, wstyd, 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 wstyd. Hańba i wstyd. Wstyd, 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 wstyd. Hańba, wstyd, 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 wstyd. Hańba i wstyd.
Jeszcze jedna taka uwaga znanego felietonisty Stanisława Michalkiewicza. Drodzy Państwo, on też takie ciekawe ma, jest jednym z najlepszych. I czekamy na naszą złotą panią. Ma tutaj dosyć spory artykuł i jeżeli Państwo zechcą posłuchać, to zapraszam Państwa do wysłania tego artykułu, felietonu. Nie jest on długi, ale jak zwykle pan Michalkiewicz ma przeciekawe spostrzeżenia i chciałbym się z Państwem nimi podzielić. 25 stycznia odbyło się kolejne, tak naprawdę pierwsze posiedzenie Sejmu po słynnej blokadzie mównicy, którą w obronie demokracji i wolności słowa podjęli opozycjoniści posłowie z PO i Nowoczesnej, pana Rysia, o którym w charakterze zagniewanego ludu mieli basować zwołani przed Sejmem w trybie alarmowym konfidenci z KOD-u. Z najstarszym krajkutem III Rzeczypospolitej, czyli panem generałem Markiem Dukaczewskim na czele. Pierwsze posiedzenie Sejmu po zdjęciu blokady polegało bowiem na ogłoszeniu przerwy do 25 stycznia. Na 25 stycznia Sejm obradował już normalnie. Nikomu nie przychodziło do głowy, by walczyć o demokrację czy wolność słowa. I zobaczyliśmy zwykłą sejmową rutynę. Cóż takiego się stało? Dlaczego z płomiennych obrońców demokracji uszło powietrze? Złożyło się na to kilka zagadkowych przyczyn, wśród których na pierwszym miejscu wymieniłbym mocną rękę, która wcisnęła hamulec, w następstwie czego Komisja Europejska nie podjęła żadnych stanowczych decyzji wobec Polski. Po drugie, zmarnowany został moment zaskoczenia, bo prezes Kaczyński, którego uważam za wirtuoza intrygi, przeprowadził jednak głosowanie nad ustawą budżetową i w rezultacie pozór legalności, na którym autorzy zamachu stanu zamierzali oprzeć całą operację, ani przez moment nie zaistniał. Więc w tej sytuacji zaprezentowanie posłów blokujących sejmową mównicę w charakterze alternatywnego ośrodka władzy, który zaapelowałby o międzynarodowe uznanie, nie wyglądało przekonująco, bo założenie, jak przypuszczam, było takie, że opozycyjni posłowie zaprezentują się tu, jest Polska, jako alternatywny, a właściwie nie alternatywny, ale jedyny demokratyczny ośrodek władzy, który Komisja Europejska 21 grudnia by uznała za reprezentatywny dla Polski, co byłoby wstępem do realizacji klauzuli solidarności z traktatu lizbońskiego. Ale zmarnowanie momentu zaskoczenia nie miałoby większego znaczenia, gdyby nie mocna ręka, która wcisnęła hamulec. Okazało się, że bez królewia w USA wcale nie jest takie głębokie jak na to naszej ziemi. To jak to naszej złotej pani przedstawiał finansowy grandziarz, Więc jeśli nawet nasz najwyższy i najważniejszy sojusznik wyciągnął starych Klejkutów na listę, żeby sukinsynów naszych, sukinsynów, to przecież nie po to, by w atmosferze zamachu stanu Niemcy przywracały na pozycję lidera polityczną ekspozyturę stronnictwa pruskiego. W polityce fakt, tak jak w religii dogmat, nie dyskutuje się z nimi, tylko przyjmuje do wiadomości. Więc pod wrażeniem siły, z jaką mocną i mocna ręka wcisnęła hamulec, Niemcy najwyraźniej pogodzili się z istnieniem Jarosława Kaczyńskiego. Wymownym dowodem, że tak się stało, jest oczekiwanie 7 lutego wizyta naszej Złotej Pani w Polsce, kiedy to oprócz spotkania z prezydentem Dudą i panią premier Beatą Szydłą, spotka się ona też z prezesem Kaczyńskim. Skoro wtedy ustało niemieckie zasilanie, to nic dziwnego, że z niedoszłych zamachowców stanu uszło powietrze. Ale oczywiście nie tylko Niemcy palili pod tym kotłem, bo swój udział miał w tym również stary żydowski finansowy grandziarz, który najwyraźniej nie może przeboleć utraty miliarda dolarów z powodu wygranej Donalda Trumpa i dokazuje, ile wlezie. Tego samego dnia, gdy Sejm dał pokaz parlamentarnej rutyny, żeby nie powiedzieć nudy, w całej Polsce odbyły się demonstracje studentów pod hasłem "Kopijmy władzę w kaczy Cooper". Tak w każdym razie relacjonowała to żydowska gazeta dla tubylczych Polaków, w której grandziarz od niedawna ma ponad 11% udziałów, co za studenci demonstrowali, trudno zgadnąć, bo większość autentycznych organizacji studenckich od tych demonstracji się publicznie zdystansowała w specjalnych oświadczeniach. Pewne światło na tę sprawę rzucała deklaracja anonimowych organizatorów protestu, że nie są przez nikogo finansowani. Nie wierzę niezdementowanym informacjom, powtarzał rosyjski minister spraw zagranicznych cesarza Aleksandra II, książę Gorczakow, więc podejrzewam, że za tymi gorliwymi zaprzeczeniami kryło się złoto starego żydowskiego grandziarza. Dlatego cała ta demonstracja była większa w żydowskiej gazecie dla Polaków niż w rzeczywistości. Bo w rzeczywistości było to raczej mizeria, a na niezamierzonego akcentu komicznego dostarczył udział pułkownika Adama Mazguły, który w charakterze studenta demonstrował bodajże w Krakowie. O ile pułkownika Mazguły można uznać za weterana stanu wojennego, to jego młodsi koledzy demonstranci są dowodem na to, że rosną młode kadry Związku Kombatantów. Zanim tedy do Warszawy przybędzie nasza Złota Pani, żeby z prezesem Kaczyńskim ustalić jakiś modus vivendi do czasu, gdy wyjaśni się, jakie właściwe zamiary względem Europy i niemieckiej w niej hegemonii ma amerykański prezydent Trump, opozycja rajcuje się wypadkiem, w jakim niedaleko Torunia uczestniczył minister Antoni Macierewicz. Kolumna samochodów z ministrem wjechała w grupę aut oczekujących na czerwonym świetle. Kilka samochodów zostało zniszczonych, kilka osób lekko podorbowanych, ale poza tym nikomu się nic nie stało. I minister Macierewicz nawet nie spóźnił się na uroczystość uhonorowania prezesa Jarosława Kaczyńskiego tytułem Człowieka Wolności roku 2016, jaki przyznała mu redakcja tygodnika W sieci braci Karnowskich. W tym celu minister Macierewicz musiał przebyć 200 km w 1,5 godziny, co dobrze świadczy nie tylko o sprawności ministerialnych kierowców, ale i jakości polskich dróg. Wreszcie czegoś to się nie robi dla prezesa Kaczyńskiego, no i oczywiście dla wolności. Tymczasem opozycja domaga się podjęcia energicznego śledztwa. Kto mianowicie prowadził samochód wiozący ministra? Najwyraźniej podejrzewają, że on sam osobiście, a wtedy można by było przynajmniej wlepić mandat i chociaż tak odegrać się za zablokowanie zakupu francuskich śmigłowców. Karakal, które może mieć nieprzyjemne następstwa. Chodzi oczywiście o rysującą się konieczność zwracania łapówek, które prawdopodobnie zostały już dawno wydane, więc jeśli Francuzi stracą cierpliwość, to mogą pojawić się rozmaite śmierdzące dmuchy. Ciekawe, że opozycja nie domaga się energicznego śledztwa w sprawie wypadku drogowego, w którym zginął poseł Kukiz15 Rafał Wójcikowski. Podobno przed tym wypadkiem odwiedzili go jacyś dwaj smutni panowie, którzy odradzali mu interesowanie się zakupem akcji pewnej spółki. A jakby tego było mało, to nieboszczyk poseł w dodatku gmerał przy ustawie hazardowej. Warto przypomnieć, że ta ustawa, która przez całe lata nie można było uchwalić, została uchwalona w ekspresowym tempie 2 tygodni po zakończeniu afery hazardowej, której, jak się potem okazało, wcale nie było. A regulacje zostały tam tak pomyślane, że hazardem mogły zajmować się tylko stare klejkuty albo osoby przez nich wskazane. Lepszym jest wrogiem dobrego, więc jeśli poseł Wójcikowski chciał te ustawy ulepszyć, to nic dziwnego, że miał wypadek. Energiczne śledztwo będzie prowadzone, a jakże, ale myślę, że nie zakończy się umorzeniem z powodu niestwierdzenia działań osób trzecich. Podobnie jak umorzeniem dochodzenia zakończyła się sprawa kradzieży mojego samochodu. Skoro złodzieja się nie zgłosili, to coś innego można w tej sytuacji zrobić? Zatem czekamy na wizytę naszej złotej pani Stanisław Michalkiewicz. Drodzy Państwo, chwila przerwy. Chciałbym jeszcze jedną rzecz Państwu zaprezentować, a na chwilę posłuchajmy jeszcze zespołu Kult i kolejnego nagrania. A przedtem jeszcze raz reklama Polskiego Legionu o zabawie walentynkowej, bo to już przecież, drodzy Państwo, wkrótce luty.
Zarząd placówki 412 Polskich Weteranów oraz Korpus Pomocniczy Pań Kitchener serdecznie zapraszają całą Polonię okręgu Kitchener, Cambridge, Waterloo i Guelph na zabawę walentynkową. Zabawa odbędzie się 11 lutego o godzinie 7 wieczorem w sali Polskiego Legionu przy 601 Wellington Street North Kitchener. Do tańca przygrywać będzie DJ Hubert. Bilety w cenie $30 od osoby, w tym gorąca kolacja. Bilety można nabyć u Andrzeja, telefon 519-742-0223. Powtarzam numer telefonu 519-742-0223. Pomiędzy uczestników zabawy będzie rozlosowany zwrot kosztu 2 biletów wstępu. Serdecznie zapraszamy.
Się nie boi i to wiadomo, pacjenci nie chcą wojny, a ja bym mógł być tych słów kurierem, już nie będę twoim oficerem. Ta cisza nocna w zakładzie głuchoniemych to oczywiste i zarazem nie z tej ziemi. W końcu lekarze określają politykę, nie chciałbym być niczyim najemnikiem. Pociągnąć tłumy za sobą to banalne, mówić pacjentom w kółko, że to normalne. Dopełni się mój pobyt, oto jestem zerem, już nie będę twoim kawalerem. Co za wesoły, cały świat, co za wesoły, cały świat, co za wesoły, cały świat. Zbyt bojowo ożywić można by tę ciszę wyjątkową. Mówić pacjentom, że są atakowani, a pacyfiści to ludzie opętani. ta cisza nocna w zakładzie głuchoniemych. I to wiadomo, że my wojny nie chcemy, lecz nie chcę być władzy słów tragarzem, bo to działa wszędzie i za każdym razem. To za wesoły, cały świat. To za wesoły, cały świat.
Zespół Kult, jeden z ulubionych moich utworów, który przywiozłem na jesieni z Polski, zespół Kult. Drodzy Państwo, teraz Janek przedstawia tak, profesora, koniec, który też często słucha. Zachęcimy, żeby Państwo słuchali, bo są tak ciekawe tytuły, na przykład o zagrożeniach wiary. Profesor Andrzej Zwoliński. Kultura autystyczna, tajne mechanizmy władzy, porządek świata, część pierwsza, sekt w internecie. No ciekawe, ale ja tutaj zainteresowałem się temat, nie wiem, czy ty słuchałeś, kultura idiotów.
Nie, no ja ostatnio słuchałem nowy porządek świata, ale kultura idiotów, ciekawy temat. No można tak na dobranoc posłuchać.
Zapraszamy Państwa, nasz nowy wykładowca na naszej antenie, ksiądz profesor Andrzej Zwoliński. Oto spotkanie z nim w krakowskim klubie Kamieniołomu.
Kultura idiotów to określenie już dawne, z końca lat 60. Bernstein, taki słynny dziennikarz, który opisywał różnego rodzaju nowości, użył tego określenia wobec grup, które pojawiły się wówczas. Ona bez przerwy jest obecna, ta kultura idiotów. To jest kultura ludzi, którzy nie myślą. Ludzi, którzy są po prostu, Biblia używa słowa bardzo prostego, głupi. Kultura, Biblia mówi 400 razy o głupocie. 400 razy mówi o głupocie, wymienia głupotę. Święty Tomasz Zakwiny mówi, że nie ma innego grzechu poza głupotą. Tylko głupota, tylko głupi człowiek może grzeszyć. Dlatego, że nie ma świadomości, kim jest. Kim jest jako stworzenie, do czego zmierza jako dziecko Boże. Tylko głupiec grzeszy, tak twierdził Święty Tomasz. To jest jedyny grzech możliwy. Zresztą wszystkie grzechy, które wymieniamy jako tak zwane główne, zwane dawniej w kościele starożytnym demonami, są niczym innym jak odmianami właśnie głupoty. Czym jest ta kultura idiotów? Na czym polega? Co to jest? Jaki aspekt chce ująć to określenie tej kultury współczesnej? To jest bezmyślność współczesnego człowieka. Jan Paweł II mówił to o tym bardzo pięknie, mówiąc o błędzie antropologicznym człowieka współczesnego. Człowiek nie chce być człowiekiem. Lepiej mu dążyć i trwać w bezmyślności, w wymużdżeniu jakimś, prawda, takim zezwierzęceniu nawet. I będę nawiązał do takiego słynnego mitu, o znanym na pewno Państwu, o Odysie, który wraca z I wojny światowej między wschodem a zachodem, spod Troi. Walczyli o piękną Helenę. Nas to nie dziwi, myśmy się tłukli o wszystkiego Bin Ladena, też jednego człowieka. Więc wraca z tej Troi. No i wszystko w porządku, do tej Itaki zmierza. Trudna ta droga, ogromna, gdyby nie ta wariatka, idiotka, wiedźma, Kirkę, która się w nim zabujała. Próbuje go na wszystkie sposoby zatrzymać w tej drodze do domu, do Itaki, do żony, która czeka go wiernie do końca, czeka na niego. Muszą zatrzymać się na pewnej z wysp, aby zapełnić zbiorniki z wodą pitną. Człowiek bez jedzenia może wytrzymać 40 dni, bez picia może wytrzymać 1,5 dnia. Nerki wysiadają bez picia. W każdym razie musi zatrzymać się na tej wyspie, nabrać wody pitnej i wtedy mu Kirkę wymieniła wszystkich, całą załogę mu zamieniła w świnie. Jak to teraz ze świniami podróżować? Jak tym ryjem będą wiosłować? Jak będą te świnie naciągać żagle? Znaczy, że to głupie jak świnia. Prosi więc Kirkę, nie będę mówił szczegółów, oszczędzę Państwu szczegółów grzesznych. Kirka wymogła to, co chciała na nim, musiał się z nią przespać. No i wtedy dostał specjalne zielsko czarodziejskie, aby odczarować tę swoją załogę. No jak ich złapać? Rozpieszczyć się po całej wyspie, łapią, goni za nimi, wreszcie jedną świnię dopadł, zamienia ją znowu w człowieka. Okazał się, że to porządny poczciwina Elpenor, jeden z marynarzy, takich spokojnych, dobrych, przeciętnych marynarzy. Pierwsze co robi, to z wymówkami do Odysa. I co żeś głupcze narobił? No co? Znów mnie skazujesz na bycie człowiekiem? Nie masz pojęcia, jak przyjemnie być świnią. Można żreć, co się chce, tarzać się w błocie, srać, gdzie się chce. A ty teraz skazujesz mnie na bycie człowiekiem, muszę uważać, to pasuje, tamto nie pasuje. To wolno, tamto nie wolno. Zastanawiać się, czy warto w ogóle się do tej głupiej Itaki udawać. Po co mi to? I to jest istota kultury idiotów. Człowiek nie chce być człowiekiem. A chrześcijanin w imię niewidzialnej tutaj Itaki mówi, jedźmy, wróżmy. Ryzykować, a po co? Lepiej się tarzać w błocie, żreć co się chce, czynić co się lubi. No, to jest bardzo ważne pojęcie, które teraz użyjemy. Pochodzi od młodego Marksa, Karola Marksa. Jedyny termin, który z marksizmu przejął Jan Paweł II. Młody Marks w rękopisach filozoficzno-ekonomicznych. Stary całkiem zgłupiał. W kapitale napisał, że wyzyskiem jest tylko to, że komuś pieniędzy nie damy za jego robotę. Ale młody Marks był bardziej subtelny i ukuł takie pojęcie alienacja. Wyobcowanie. Jeżeli ktoś poprzez swoją robotę czuje się wyobcowany, to już to było wyzyskiem. On to w tym kontekście mówił. Bardzo interesujące są stopnie alienacji, które Karol Marks analizował, ten młody Karol Marks. Papież to pojęcie, powtarzam, przejął, użył je, Rabolem Exercens. Alienacja z gatunku ludzkiego. Najgłębsze możliwe wyobcowanie siebie samego z gatunku ludzkiego. Kiedy następuje? Kiedy człowiek czuje się sobą wtedy, gdy wykonuje czynności wspólne ze zwierzętami. Jedzenie, picie, wydalanie, kopulacja, to tak. Ale gdy mu poprosisz go o coś bardzo ludzkiego, no uśmiechnij się, pomyśl, pokochaj, nie wie, o czym mówisz. To dla niego są obce pojęcia. To jest dla niego tak obce i tak nieobecne. I wtedy mamy do czynienia z człowiekiem wyalienowanym z gatunku ludzkiego. Kultura idiotów to jest kultura, w której nic nie powinno człowieka zaskoczyć. Najgłupsze możliwe zachowanie, akceptowane często przez społeczność, równie inteligentną jak ten, który to prowokuje. Nie wiadomo po co i dlaczego czynione. Niby oni wiedzą, dlaczego solista zespołu ściąga spodnie i pokazuje zawartość całemu tłumowi. Przy premierze Polski. Ja bym miał coś innego w tych gaciach niż inni. Po co to jest? Nikt nie wie. On podobno wiedział. Mówili, będą bronić, kontestacja. To jest kontestacja na poziomie ludzkim? A stwórz grupę polityczną, która będzie silniejsza i wykosi tego premiera. To jest działanie ludzkie, przemyślne. A tego typu protesty są bezsensowne po prostu. Uwłaczają temu, który protestuje i temu, który był oprotestowany. Ale nie wszystko jedno. Nie analizujemy tego dalej, tylko chodzi o zachowania pewne. Nic nas nie może dziwić. Już żeśmy wszystko widzieli. Szalone, zaskakujące zachowania niby artystów. Zawartość nocnika umieszcza na płótnie i wystawiają w Luwrze. Dosłownie. I podpisują, że to jest sztuka. I to jest specyficzne działanie sztuki. To jest artysta, który pokazuje, że nawet w codzienności może być artyst zamieszczony. Proszę bardzo. Proszę bardzo. A to nie tylko chodzi o dzieła sztuki, to chodzi o wszelkie zachowania. Człowiek, którego znasz tyle lat, potrafił nosić sobie zdradę, kłamstwo. Gdzie mu dadzą lepsze koryto, tam się zachwyci i zatrzyma. Jak to możliwe? W normalnym człowieku. Gdybyście Państwo czytali protokoły przesłuchań z XVI wieku, złapany już na złodziejstwie czy na zdradzie człowiek, naprawdę nic nie kamuflował. Wszystko ujawniał. W baszcie na Wawelu przesłuchiwali takiego jednego czy drugiego bandytę. On wszystko dokładnie opowiadał. Z kim, gdzie, co. A teraz? Co to znaczy prawda? Czym jest prawda w ustach człowieka? Cała jego inteligencja jest najęta po to, żeby zakłamywać. Kiedy się okazuje, biskupi, prałaty, naukowcy, inteligencja, profesory, to wszystko to zdrajcy. Hołota, która potrafiła jak prymitywy, bez żadnego poczucia honoru. Co to w ogóle honor jest? Nie wiadomo, jak to w ogóle pisać, a dopiero żyć honorem, prawda, czy czcią jakąś. No, jednym z przykładów może być sprzedawanie intymności. To jest coś, co szokuje zawsze. Intymność to była sfera wygenerowana z prywatności, do której nie ma nikt dostępu, nawet ty sam nie masz dostępu do własnej intymności. Nie możesz jej sprzedawać za 600 udziału w programie telewizyjnym, reality show, gdzie mówią o tym, jak, w jaki sposób pierwszy raz współżyła i gdzie. Z wujkiem na strychu przy workach zboża. I to dokładnie opisuje, opowiada, to jest audycja. Intymność na sprzedaż. To jest coś nie do pojęcia. Każdy w kulturze ogólnoludzkiej wiedział, że intymność, do niej dostęp jest tylko na dwa sposoby. Przez miłość lub przez gwałt. Nie ma innego sposobu. Amerykanie nazywają takich ludzi, którzy idą za parę stówek opowiadać tego typu rzeczy, media pigs, świnie medialne. Ze zwierzęcymi ludzie. Ale to nie jest tylko kwestia celnej nazwy. To jest rzeczywiście oddanie realnie tego, co to się dzieje. Prawda? To są zezwierzęcenie to jest. Bo człowiek ma swoją intymność. Ona jest ofiarą w miłości, darem w miłości. Kapitalnie to analizował Karol Wojtyła w książce Miłość i odpowiedzialność, mówiąc o wstydzie samym. Wstyd jest chroniony w nas, wstyd jest chroniony przez poczucie honoru i przez konwenanse także. Nie pozwalają nam pewne zachowań przyjąć. Ona może, bo to jej ciało. Bzdura. Prawda, że twoje ciało, ale nie możesz. Nie możesz. Zresztą prawo to rozumie, gdy na przykład goni jakiegoś tam golasa na skokach narciarskich wczoraj, czy jakiegoś tam człowieka podpitego, który swoją nagość, całą nagość, kwestię nagości odkrywa w miejscu publicznym. Prawda? Ale nas już nic nie dziwi. Nas już nic nie dziwi, bo już wszystko było. Człowiek się stał takim bezmyślnym, bezmózgowym stworzeniem, że zwierzęce zachowania publiczne nas nie zaskakują. Oburzamy się jeszcze na nie. Ale na tym poprzestaje co możemy robić? I rozumiemy, że tak jest, że wszystko mogą zrobić. Mogą zabić za 2 złote. Tak zrobili z czekającym na pociąg kiedyś tam w Łagiewnikach. 2 chłopaków, którzy zabiło za 2 złote, tyle miał w kieszeni ten, którego zadźgali, żeby go okraść. Prawda? Ale to wszystkie czyny są możliwe. To z jakiegokolwiek dziedziny wejdziemy, to wszystkie czyny są możliwe. Kultura idiotów to jest kultura, której nie rozumiemy. To jest kultura, której nie możemy pojąć, która się nie mieści w gatunku ludzkim. To są wszystkie te próby wmówienia człowiekowi, że przecież ci wszystko wolno. Norwid, najbardziej wierzący z polskich literatów i poetów, nigdy nie był w sekcie jak Adam Mickiewicz, nigdy nie był pod wpływem Hegla jak Słowacki i swoje idiotyczne tezy nie wysuwał, prawda? Zawsze był wierny Kościołowi. Zresztą dlatego też później papież tak bardzo się z nim związał, z Norwidem. Mówiąc o wolności człowieka, mówił: wolność to jest zgodność z wolą Bożą. Oczywiście nie musi być też wierzący, żeby być zgodny z wolą Bożą. Kościół mówi o zbawieniu możliwym u tych, którzy nie poznali Chrystusa, gdy żyje zgodnie z sumieniem własnym, czyli z wolą Bożą. Bo tak się dalej definiowało sumienie. To jest głos Pana Boga jakby w nas, tak obrazowo to mówiono. Jest to po prostu głos rozumu. Głos rozumu o moralności czynów, rozumu, poznania. Coś musi całkiem zgłupieć, musi zaprzeczyć sam sobie, musi stanąć przeciw sobie, własnemu myśleniu, żeby zachować się jak idiota.
No właśnie, piękny wykład. Drodzy Państwo, warto się nad tym zastanowić.
I Zwoliński.
Polecamy, jest mnóstwo ciekawych tematów, mówi takim językiem prostym, przystępnym.
Ale co ja zauważyłem, on mówił, że ludzie się zapierają na świat kłamstwa. No jutro będzie głośno w Polsce, był elektryk, który donosił na kolegów, ale on teraz mówi, że urządzenie podsłuchowe nazywało się Bolek. No takie rzeczy już wymyśla. Że te mikrofony, które mu gdzieś tam chowali za jego plecami, że się nazywało, że to urządzenie się nazywało Bolek. Że nie ja, tylko to urządzenie z Bolkiem. Czyli właśnie to ksiądz profesor Andrzej Zwoliński tłumaczy, że człowiek jako człowiek staje się świnią.
No, drodzy Państwo, może do kultury idiotów wrócimy jeszcze, byśmy posłuchali tylko połowę w przyszłym tygodniu. Na zakończenie piękny utwór, słynny niebieski prochowiec. Paweł Orkisz. Zapraszamy za tydzień, jak zwykle, o późnej porze. Dobranoc Państwu.
Dobranoc.
Z Panem Bogiem, dobrego tygodnia życzymy. Do usłyszenia za tydzień o późnej porze, 23.
Czwarta nad ranem, już kończy się grudzień. List pisze do ciebie, czy dobrze się czujesz. W New Jorku jest zimno, poza tym w porządku. Muzyka na Clinton Street gra na okrągło. Podobno budujesz swój własny dom w głębi pustyni. Od życia nie chcesz już nic, lecz musiałeś zachować wspomnienia. Bo żeń do dziś kosmyk włosów matwy. Wiem, że gdy dawałeś go jej, myślałeś już o tym.